Gośćmi audycji Tu i Teraz są dzisiaj Dagny Mikoś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Mateusz Mikoś.
Dzień dobry.
Duet rodzinny, ale także duet artystyczny. Pomyślałem, że zwabię was do studia, by porozmawiać o tym, jak taki wielowymiarowy duet funkcjonuje. No bo właściwie to są chyba światy przenikające się. Życie prywatne i życie artystyczne w waszym wypadku.
Tak, one przenikają się cały czas zresztą. Poznaliśmy się w teatrze, więc zawsze ta sfera zawodowa przeplatała się z prywatną. No i one wzajemnie ze sobą współgrały.
No myślę, że też nie da się za bardzo tego uniknąć, jeżeli robi się to samo. Nie wiem, jak jest w innych zawodach, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś pracuje z mężem w tej samej firmie, to też pewnie te sprawy zawodowe jakoś do domu wracają, no bo wydaje mi się, że to jest nieuniknione jednak.
Wracają nieustannie. Mówię to na przykładzie rodzin lekarskich, prawniczych, ale artystycznych też. Znam bardzo wielu artystów, malarzy, którzy dzielą te swoje pasje i jednocześnie tworzą koligacje rodzinne.
Tak.
Ale to ciekawe, bo wy jesteście z naszego regionu, pochodzicie z Podkarpacia, Dagny z Ustrzyk, jak pamiętam.
Tak, z Ustrzyk Dolnych.
A Mateusz z Dynowa.
Ale kończyliście szkołę krakowską i szkołę łódzką, tak?
Tak, my nie znaliśmy się w trakcie studiów. Ja jestem troszkę młodsza od Mateusza, więc ja miałam szansę go podziwiać, jak jeszcze byłam kandydatką na wydział aktorski. Jeździłam do Krakowa na konsultacje i wtedy w krakowskiej PWST był taki zwyczaj, że studenci różnych lat prezentowali swoje egzaminy. No i ja miałam szansę zobaczyć Mateusza i w egzaminie z wiersza, i w egzaminie z piosenki. No i już wtedy zwróciłam na niego uwagę, ale nasze losy się przecięły.
To ja muszę państwu powiedzieć, że Mateusz wielkie oczy.
Pierwszy raz słyszę niektóre rzeczy, więc fajnie, że tu przyszliśmy.
Ty miałeś świadomość, że Dagny podpatruje twoje umiejętności aktorskie?
Znaczy o tym wiedziałem, że Dagny przyjeżdżała na te pokazy, ale to już dowiedziałem się, jak byłem tutaj na studiach, bo jednak tam dużo ludzi przyjeżdżało i też... Pracy było dużo i trochę nie było czasu, żeby się interesować takimi rzeczami. Ale tak, potem już wiedziałem o tym.
No ale też chyba zbliżenie następuje przez to, że mieszka się w jednym regionie. Ma się zazwyczaj wtedy wspólnych znajomych albo szuka się tych wspólnych znajomych. I to jest taki pierwszy krok, by jakoś wspólne terytoria oznaczyć.
No tak, myślę, że na pewno tak jest, bo jak zaczynamy rozmawiać o różnych sytuacjach, to nawet się okazuje, że Dagny bywała na jakichś imprezach w Ustrzykach z moimi znajomymi z Dynowa, że te środowiska też jakoś artystyczne, w których ja działałem w Dynowie, a Dagny w Ustrzykach też się przeplatały. Może my osobiście tam się nie spotkaliśmy nigdy, przynajmniej nie kojarzymy takich rzeczy, chociaż nie... No jak? Ja pojechałem kiedyś z kolegą, jeszcze w liceum, autostopem do Ustrzyk na koncert KSU. Tego zespołu byłem wielkim fanem, do teraz zresztą jestem. I jako support, pamiętam to do dzisiaj, że grał zespół punkowy złożony z samych dziewczyn. I potem się okazało, że w tym zespole grała Dagny, więc ja ją widziałem już na scenie, kiedy była, nie wiem, w szkole średniej, w gimnazjum.
Tak, my założyłyśmy zespół z dziewczynami, z moją młodszą siostrą w gimnazjum, no ale ty musiałeś mnie już widzieć chyba na 30-leciu KS-u, no to wtedy ja już byłam w drugiej lub trzeciej klasie liceum.
Więc najpierw ja podziwiałem Dagny, a potem dopiero Dagny mnie.
Tak było.
Jak to dobrze, że ja was zaprosiłem, bo przynajmniej możecie wspomnieć niektóre kwestie z przeszłości.
Dokładnie,
tak,
super.
Nie ma przypadków.
No dobrze, ale jeżeli funkcjonuje się w takim duecie aktorskim, i już ustaliliśmy, że praca przenosi się do domu. To jest obciążenie, czy to jest ułatwienie?
Według mnie obciążenie.
Mhm. Dlaczego?
Dlatego, że ciężko z tej pracy wyjść. Myślę, że gdybyśmy pracowali w dwóch różnych branżach, to nie ciągnęłoby tak do rozmowy o pracy. I jeszcze trochę jest inaczej, kiedy graliśmy w różnych sztukach. Mhm. Dagny była obsadzona w czym innym, ja w czym innym, albo ja akurat miałem wolne, Dagny próbowała, albo na odwrót. To też to są jakby, jest się w jednej pracy, ale
jednak osobno.
Natomiast już kiedy się pracuje nad jedną sztuką we dwójkę, no to myślę, że jest ciężko dosyć. Chociaż zdarzają się fajne prace i wtedy nawet fajnie o tym pogadać, ale jeżeli razem się jest w jakiejś pracy, która jest powiedzmy, mniej satysfakcjonująca czy bardziej męcząca, no to przenosi się to jakoś do domu jednak.
Wydaje mi się, że też wymagające jest uprawianie zawodu artystycznego, który jest twoją pasją. No i my bardzo dużo pracy wykonywaliśmy w domu.
Po prostu nieustannie rozmawiacie, próbujecie, przegadujecie, tak?
Tak.
Tak, analizujemy wszystko pod różnymi kątami, a poza tym, no niestety, tekst się sam nie nauczy, piosenka się sama nie zaśpiewa i rzeczywiście, no siedząc nawet w dwóch osobnych pokojach, no jesteśmy świadomi, co kto robi albo czego się uczy i jakby super jest to, że ma się blisko ukochaną osobę, przy której czujemy się bezpiecznie i możemy wzajemnie się wzmacniać, bo ja myślę, że te 10 lat, które razem byliśmy w teatrze, mnie ukształtowało zarówno jako kobietę, jak i artystkę. I myślę, że tutaj Mateusz ma swój ogromny wkład w to, jaka jestem dzisiaj. Natomiast z drugiej strony mam coś takiego, że też się czasami właśnie zastanawiałam, jak to będzie, kiedy już, nie wiem, nasze zawodowe drogi mogą się rozejść. No i jaki fundament ma nasz związek? Czy to jest tylko praca? Czasami tak się zastanawiałam. Czy to jest coś więcej? No i na szczęście okazuje się, że praca jest tylko dodatkiem do tego naszego życia i to jest super.
To bardzo ważne, co powiedziałaś.
Tak.
Z drugiej strony wyjaśnijmy słuchaczom, że już nie pracujecie w jednym teatrze, w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Mateusz jest wolnym strzelcem.
Tak.
Dagny ciągle związana z teatrem etatowymi zobowiązaniami.
Tak.
Słuchajcie, no ale ta współpraca, to ciągłe bycie w pracy, także bycie w domu oznacza, że dla Mateusza wykonujesz jakąś próbę generalną, gdy próbujesz jakąś rolę, tak?
Rzadko tak robię. Mhm. Wolę, żeby Mateusz zobaczył jakiś fragment przynajmniej mojej pracy, albo już przyszedł na premierę i wtedy o tym rozmawiamy, jeżeli nie uczestniczymy w
jakiejś takie próby domowe się
razem.
Nie odbywają, tak? Posłuchaj, jak ja to mówię. Zobacz, czy to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej.
Nie, raczej nie.
Nie.
Na szczęście. Chociaż teraz pracujemy nad nowym projektem i tak sobie myślę, że te próby w domu u nas się odbywają, ale to nie jest tak, że ćwiczymy codziennie, czy tylko o tym rozmawiamy, prawda?
Zapytałem o to, ponieważ przypominam sobie moje rozmowy z artystami malarzami. I przychodzi taki moment, że mąż malarz prosi żonę malarkę, spójrz, powiedz mi, co o tym myślisz. To jest ciekawe, to jest interesujące, czy od razu wrzucić do kosza? O takich rozmowach mi mówili.
Zdarzały się rozmowy takie, ale to bardziej rozmawialiśmy sobie o tym, co na przykład zrobiliśmy na próbach w teatrze. Mhm. Bardziej w ten sposób, że na przykład jak pracowaliśmy razem, ktoś coś widział, zauważył, to jedno drugiemu mogło wtedy coś opowiedzieć, czy na przykład spróbować w jakiś sposób doradzić. Natomiast tutaj też myślę, że ta praca, że nad tą pracą też zawsze jednak są osoby, które czuwają i mają też swoje wizje. Mhm. I nie do końca zawsze jest tak, że dawanie uwag swoich może pomóc, bo się okazuje, że ktoś, kto
reżyser
to na przykład
reżyseruje,
może mieć zupełnie inne zdanie i niekoniecznie to się zbiegnie i czasami można też namieszać. No myślę, że z wyczuciem trzeba po prostu podejść do sprawy.
Chociaż ja pamiętam takie sytuacje, jak pracowaliśmy z reżyserami, przede wszystkim mężczyznami, kiedy ja na przykład nie mogłam rozszyfrować uwag jakiegoś reżysera i wtedy pytałam się Mateusza w domu, on mi dzisiaj powiedział tak i tak, czy możesz mi to przetłumaczyć na moje? No i wtedy jakby to było super.
No dobrze, a zdarza się taka sytuacja, że reżyser, wiedząc, że jesteście także parą w życiu prywatnym, obsadza w ten sposób, byście zagrali także parę na scenie? Zdarzało się wam tak?
Raz się na pewno zdarzyło i to w takim bardzo głośnym i ważnym dla nas spektaklu w Pogorzelisku.
Tak jest.
To była jedna scena, Łachab i Nawal spotykają się i w swoich miłosnych uniesieniach i tam mieliśmy taki przepiękny taniec, z którego w ogóle zdjęcie nadal wisi u nas w domu na ścianie. To było ważne, ale to była tylko jedna scena w tym spektaklu, jakby otwierająca w ogóle całą historię. I myślę, że być może reżyser zrobił ten zabieg świadomie. Natomiast ja wtedy miałam takie uczucia, że z jednej strony fajnie, bo na pierwszych próbach te pierwsze lody, żeby się dotknąć, żeby być bliżej, nie były dla nas problemem, ale już później jak graliśmy przed publicznością, czy były pierwsze próby generalne, na które ktoś przychodził i to oglądał, ja miałam takie poczucie, że nie chcę się dzielić swoją prywatnością na scenie. To jest moja prywatność i ja to chcę mieć w domu.
Nie przenosimy na scenę, nie wszystko na sprzedaż.
Dokładnie. Na szczęście tych sytuacji nie mieliśmy w naszym życiu zawodowym dużo.
Tak, i to była też scena, w której graliśmy bardzo młodych ludzi, dużo młodszych od siebie, więc to też można było zrobić trochę, no nie wiem, inaczej niż w życiu. Jakby to byli bardzo, bardzo młodzi ludzie, którzy właściwie całą scenę załatwiali wtedy tańcem. Ale super Dagny powiedziała to, że fajne było wtedy to, że byliśmy jakby ze sobą oswojeni. To nam bardzo pomogło, bo mieliśmy dość małe doświadczenie, bo to było wiele lat temu tak naprawdę to Pogorzelisko, więc...
Cezary Iber był
tak, reżyserem Cezary, tego dokładnie. Spektaklu. To świetny spektakl był. Do teraz, z tego co wiemy, ludzie w Rzeszowie pamiętają o tym spektaklu.
Przejmujący tekst bardzo.
Tak. Mhm.
Ale też, jeżeli mówimy o Cezarym Iberze, to zagraliście w jego Mistrzu i Małgorzacie. Tak. Co prawda nie razem, bo Mateusz, pamiętam, grał Iwana Bezdomnego, a Dagny grała tak. Małgorzatę. I chyba nawet nie mieliście wspólnych scen.
Mieliśmy jedną, jak Iwan Bezdomny rozmawia z mistrzem i wtedy się poznajemy, ale tam tak, nie mieliśmy ale to interakcji.
Taka przelotność. Tak, że ja oglądałem bardziej tak. Wasze poznanie.
Tak.
Natomiast w bardzo wielu spektaklach zagraliśmy z Dagny razem, tylko że nie...
Nawet chyba w ostatnim tytule zagraliśmy Rodzeństwo.
Tak.
Więc to w ogóle był
Wizycie
dla nas
starszej
szok.
Pani zagraliśmy tak Rodzeństwo. Tak. Tak.
No dobrze, a jest miejsce na krytyczne uwagi, jeżeli jest się też parą na życie?
Tak.
Tak.
Ja często w ogóle pytam Mateusza o uwagi takie oczywiście życzliwe i delikatne, ale tak sobie myślę, że to jest jedna z osób, której krytyczne uwagi mogę przyjąć.
Masz zaufanie, tak, do tych
tak,
uwag?
Mhm. Bardzo, bardzo i to wielokrotnie przyniosło mi korzyści, więc tym bardziej się pytam Mateusza o różne rzeczy. Ufam jego gustowi i analitycznemu umysłowi, którego ja mam trochę mniej, bo ja bardziej działam intuicyjnie i zawsze fajnie spojrzeć na różne kwestie, nad którymi sobie pracuję z innej perspektywy.
To w ogóle jest delikatna sytuacja. Jak zwrócić żonie aktorce uwagę, by jej nie dotknąć, by jej nie urazić, ale jednocześnie, żeby to było szczere i prawdziwe.
No i myślę, że też dlatego, że jestem jej mężem, to o tym myślę. Bo mam wrażenie, że,
tak?
że bardzo dużo, że jak się po prostu pracuje na próbach, to ta praca w ogóle polega na jakiejś tam krytyce.
No, bo no każde, na szczerości polega.
Na każde rzeczy, które robimy nie tak jak ktoś chce, no to musi nam o tym powiedzieć i zawsze czujemy się troszeczkę w jakiś sposób skrytykowani. No tylko, że myślę, że między ludźmi, którzy żyją ze sobą, to bardziej myślimy o tym, co ta druga osoba czuje, a jak dla siebie obcymi ludźmi, to może mniej się nad tym zastanawia i wtedy te uwagi czasami potrafią być dużo bardziej dotkliwe.
No ale myślę, że też te już parę lat pracy w tym zawodzie nas trochę...
Uodporniło
na te negatywne tak uwagi, myślę. Ponieważ już nie bierzemy ich do siebie. I fajnie jest wypracować sobie taki rodzaj komunikacji, żeby nie mówić, no bo naszym narzędziem jesteśmy my sami. Jeżeli ja wszystko będę brała do siebie, no to za chwilę nic nie zrobię. I rzeczywiście na początku tej drogi było bardzo trudno. I tak jak mówiła Anna Dymna, trzeba mieć serce motyla, a dupę nosorożca, no to jednak tą skórę trzeba było sobie utwardzić. No ale teraz jakby ja te wszystkie uwagi, nawet... bardzo trudne, krytyczne, jakby transponuje na to nie ja jestem zła, tylko robię coś nie tak, jakby ktoś chciał. No i przyjmując uwagi w ten sposób, już jakby mogę konstruktywnie zbudować swoją rolę czy dzieło, nad którym pracuję.
No dobrze, a powiedzcie mi, czy w takim duecie rodzinno-artystycznym jest także miejsce, a właściwie przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie? Czy trzeba takie miejsca mieć dla siebie?
Tak. Ja na przykład mam dla siebie takie miejsca, to są spacery. Ja jestem człowiekiem, który bardzo dużo chodzi.
Człowiek w drodze.
Człowiek w drodze, ja wszędzie chodzę, używam samochodu, właściwie kiedy muszę, jestem do tego zmuszony. Każdy ma jakieś swoje, myślę, rytuały, które pozwalają mu trochę pobyć w samotności.
Tak, ja też nie ukrywam, że ja mam tendencję do pracoholizmu, a jeszcze uprawiając zawód, który jest moją pasją, to ja bym mogła to robić non-stop, ale zaczęłam zwracać uwagę, jaka jest nieprzekraczalna granica, żeby nie pracować 7 dni w tygodniu, pozwalać sobie na chwilę odpoczynku, no i też zmienić sobie priorytety, że jednak to życie prywatne jest istotą mojego życia, a nie praca. I
to ciekawe, bo ja myślałem, że w zawodzie aktorskim jednak ten pęd to do sukcesu,
tak, jest bardzo niebezpieczny.
Do satysfakcji jest jednak bardzo, bardzo mocno napędzający aktora.
Tak, ale to wydaje mi się, że udało mi, nam się jako związkowi przewartościować pewne rzeczy i planować czas wspólnie. Mhm. I to jest zdrowe, to jest bezpieczne, bo ja zaczęłam już zauważać w sobie symptomy jakiegoś wypalenia zawodowego. Mówię, jak mam być narzekającą aktorką, to już wolę nie uprawiać tego zawodu.
A ile lat uprawiasz ten zawód?
No już kilkanaście.
Porozmawiajmy o muzyce, bo to jest ważny element waszego artystycznego działania. Wy jesteście aktorami śpiewającymi, śpiewającymi z wielką satysfakcją, bo Dagny wręcz wyrywa się w każdej możliwej sytuacji do śpiewania, a Mateusz coraz częściej też. Przypomnę tylko takie trio, wino, muzyka, ich trzech.
No, to trio za mną chodzi troszeczkę, bo teraz mój głos, który jest jaki jest, spowodowany jest tym, że z inną dwójką chłopaków, bo akurat Michał Hołka i Robert Żurek, z którymi śpiewałem w tym trio, grali spektakl. No a był Dzień Kobiet przecież, no więc...
Przez cały weekend Mateusz Mikoś zaśpiewał ze swoimi kolegami prawie dla wszystkich kobiet z województwa podkarpackiego.
Więc... Jeden z najdłuższych koncertów.
Tak, więc to trio zostało. Ja w ogóle, śmialiśmy się kiedyś z Dagny z tego, że jak Dagny przyszła do teatru i jak ja tutaj przyszedłem do teatru, to Dagny co chwilę śpiewała w jakimś spektaklu, a tak się składało, że ja w ogóle... A różnica była taka, że Dagny skończyła wydział aktorski na filmówce, a ja skończyłem w Krakowie wydział aktorski ze specjalizacją wokalną i w ogóle z tego nie korzystałem, bo no jakoś tak się to splatało, że nie miałem tego dużo, a teraz to śpiewanie bardzo do mnie wraca i są takie miesiące jak ten, w których zajmuję się na przykład głównie śpiewaniem. Także super, ja się bardzo cieszę.
W ogóle niesamowite było to, że w pierwszy dzień, kiedy Mateusz został freelancerem, dostałeś propozycję zaśpiewania pierwszego swojego solowego recitalu, tak. W ogóle muzyki włoskiej i jeszcze śpiewałeś po włosku.
A jeszcze nie znam włoskiego.
Także to jest niesamowite.
Dla aktora to nie jest przeszkoda.
Nie.
Porozmawiajmy o tej muzyce, bo ona jest ważna, jak powiedziałem, w waszym życiu. Dagny, widzowie na pewno pamiętają twoją Piaf, na pewno pamiętają recital, by nie powiedzieć całą trasę koncertową Dagny Osiecka. Ale niektórzy pamiętają także twój projekt Dagny Brecht.
Tak.
To był spektakl muzyczny, widowisko prezentowane zresztą w Polskim Radiu Rzeszów w ramach festiwalu.
Tak, to było też niesamowite, bo ja Dagny Brecht zrobiłam jako swój indywidualny dyplom w szkole filmowej. Tak miałam niedosyt po tym, że nie mogę za bardzo pokazać się w dyplomach, żeby dostać później pracę, żeby zaprezentować się dyrektorom teatrów i poczułam takie pragnienie, że mogę również wyrazić się nie tylko dramatycznie, ale piosenką. Mnóstwo osób mi wtedy pomogło ten spektakl stworzyć. Zresztą skorzystałam ze stypendium rektora, którego byłam beneficjentką wówczas. Co ciekawe, ten spektakl po 10 latach. Wrócił tutaj na festiwal RFT Monodram.
Do siebie też wrócił, bo on był niezwykle energetyczny.
Tak, i powiem szczerze, że ja już zupełnie inaczej jako dojrzała aktorka mogłam podejść do tego materiału i zastanawiałam się, czy on będzie dla mnie atrakcyjny, ale również aktualny. No i okazało się, że jest. To było bardzo mocne i tak sobie myślę, że skoro ja już 10 lat temu mogłam coś takiego zrobić, wymyśleć i jeszcze z sukcesem w ogóle zagrać na różnych festiwalach w Polsce i za granicą ten dyplom, który stał się w ogóle wizytówką mojej szkoły. No to było niesamowite przedsięwzięcie, ale też wiem, ile to mnie kosztowało, jaka jest historia w ogóle tam.
Nie myślisz, żeby wrócić z tym spektaklem jednak bardzo regularnego prezentowania widzom?
Bardzo bym chciała, natomiast spadkobiercy Bertolda Brechta mają tak restrykcyjne prawa dotyczące utworów, które ja wykonuję w tym spektaklu, że musiałabym się doprosić o licencję, żeby wykonywać na przykład te songi. I powiem szczerze, że niedługo mija 70. rocznica od śmierci Brechta i te prawa z
zostaną
tych
uwolnione.
Zostaną uwolnione. Ja liczę na to, że wtedy być może, jeżeli się nad tym zastanowię, znajdę życzliwe miejsce, mogłabym ten spektakl grać. Tak, cały czas to we mnie tkwi, ale jeszcze czekam na ten właściwy moment.
Zwrócę uwagę, że wasze występy sceniczne śpiewane to są spektakle, to są widowiska. To jest bardzo przemyślana konstrukcja. Projekt Dagny Osiecka był widowiskiem teatralnym, takie mam wrażenie.
Tak, ja też myślę, że muzyka jest czymś, co dociera do szerszego grona odbiorców i oddziałuje na człowieka w sposób bezpośredni. I myślę też, że ta forma przekazu jest bliższa ludziom. No kiedy człowiek nie może mówić, no to już zaczyna śpiewać i może dotrzeć dalej. Ja przynajmniej tak czuję i tak myślę. I fajnie jest porozumiewać się z ludźmi piosenką. W ogóle jest w tym coś magicznego, uwalniającego, a jeszcze jak się czerpie z tego przyjemność, no to widzowie też to czują.
A jeszcze jak się czerpie z tekstów Brechta albo Osieckiej, to już w ogóle rozmowa ze światem ma sens.
Tak.
Też z piosenkami jest tak, jeżeli się wykonuje piosenki, które już ludzie znają, że ludzie mogą to robić z nami, mogą się do tego przyłączyć. No, w teatrze raczej tak nie ma, że jak się mówi monolog, to widzowie mówią z nami monolog.
Chyba, że sztuka jest grana 200 razy i fani przychodzą po raz 78.
Chyba, że tak, ale jednak zdarza się to rzadko, a muzyka i piosenki są czymś takim, co pozwala też na jakieś, nie wiem, większe połączenie z widownią, że mogą razem z nami w tym uczestniczyć.
To jeżeli jeszcze można, zanim spuentujemy naszą rozmowę również wątkiem muzycznym, to chciałem zwrócić uwagę, że w jakimś sensie wasze losy aktorskie się rozeszły. Mianowicie Dagny została w Rzeszowie aktorką teatru imienia Wandy Siemaszkowej plus swoje własne projekty, a Mateusz, jak powiedzieliśmy, jest wolnym strzelcem. Coraz częściej pojawiasz się także w kinie, w filmie, w serialach. To wymaga pewnie innego zaangażowania, innej aktywności i częstszych wizyt w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie?
Tak, no wymaga to wyjazdów. Wymaga to otwarcie się też na inne środki aktorskie, na inne środowisko zupełnie. Dla mnie to jest bardzo fajne doświadczenie. Ostatnio opowiadałem po którejś tam z wizyt w Warszawie do Dagny, że czuję się trochę tak, jakbym był zaraz po studiach, bo jadę tam w kompletnie nowe środowisko, którego nie znam i nowych ludzi, tylko że różnica jest taka, że już jadę tam jako człowiek z doświadczeniem zawodowym.
Czuję się atut wtedy, tak?
Tak, czuję się coś swoją. Takiego, że też to, o czym mówiliśmy na przykład o krytycznych uwagach, że mniej rzeczy człowieka dotyka i jest bardziej świadomy siebie, bardziej świadomy swoich możliwości, swoich umiejętności i może dużo więcej rzeczy też przyjąć w większej ilości zadań się odnaleźć, co jest też bardzo ważne i też bardzo rozwijające, bo ja bardzo się cieszę, że spędziłem 11 lat w teatrze. Myślę, że wielu rzeczy się nauczyłem. Zagrałem duże role, mniejsze dla dzieci, dramatyczne, śpiewane, nieśpiewane. Także super, to było ekstra. No tylko, że nagle dochodzi się do takiego momentu, że widać, że to już tak trochę będzie, jeżeli się zostanie. I człowiek by chciał chyba czegoś innego.
To wymaga odwagi?
Tak.
Taka zmiana?
Myślę, że taka zmiana wymaga bardzo dużej odwagi. Nie wiadomo, co będzie za chwilę, nie wiadomo, co będzie za miesiąc. Nawet prozaiczna rzecz etatowych pieniędzy po prostu, które wiadomo na etacie wpływają co miesiąc.
No to jest pewien spokój.
Jest pewnym spokojem, który z jednej strony jest bardzo fajny, ale z drugiej strony też zauważyłem, że może być bardzo zamykający. Bo też człowieka może za bardzo uspokajać i wtedy się z wielu szans nie korzysta i nawet nie próbuje się z nich może korzystać. Ja tak widzę, że ja tak na przykład miałem. Dlatego, że zawsze te pewne rzeczy są zapewnione i nie trzeba może się tak bardzo starać, ja wiem.
Podziwiłem twoją decyzję tym bardziej, że w Teatrze Wandy Siemaszkowej miałeś ugruntowaną, mocną pozycję. Grałeś główne role, wielkie role.
Tak.
To były kapitalne kreacje.
Dziękuję bardzo.
I taki aktor decyduje się zrezygnować z etatu, dziękuję za ten świat bezpieczeństwa i wskakuję do innej rzeki.
No ale to zabrzmiało teraz, no ale tak to jest.
No, tak to
też
jest.
To do mnie dochodzi właśnie. No ja się strasznie cieszę, że udało mi się tę decyzję podjąć.
Myślę, że też pandemia nam dała taki moment na refleksję, że ten czas tak szybko leci. Przygotowując się do nowego spektaklu, zdałam sobie sprawę, teraz miałam troszkę dłuższą przerwę od próbowania nowych rzeczy, że przyszli do teatru młodzi ludzie od razu po studiach, tak jak ja kiedyś. Ja już mam do zaśpiewania piosenkę, w której jest tekst "Już nie jesteśmy tacy młodzi". I że ten czas bardzo szybko leci. Jeszcze będąc non-stop w procesie twórczym, można to przegapić. Że to jest właśnie życie, które się składa z tych chwil, no nie tylko w teatrze na scenie, ale przede wszystkim poza nią, bo jaką ja bym była artystką, gdybym nie zbierała tych doświadczeń z własnego życia i mogła się nimi później podzielić. Tak, etat może być bardzo usypiający, jeżeli w w nas samych nie ma bakcyla, żeby się rozwijać i sięgać po coś więcej. Ja myślę, że to jest super motyw, żeby się rozwijać, bo ja zawsze tak nawet do naszego dyrektora mówiłam, że dla mnie priorytetem jest rozwój. Jeżeli ja przestanę się na jakimś stanowisku rozwijać, to to jest bardzo dobry sygnał i znak, żeby pójść dalej i zrobić coś innego, no bo wtedy ja mogę z tej krynicy twórczości czerpać i robić nowe rzeczy.
Czy dla ciebie decyzja Mateusza była trudna?
Tak. No, to jest bardzo duża zmiana w naszym życiu wspólnym. I też się zastanawiałam, jak to będzie. Natomiast myślę, że w związku z tym, że podejmowaliśmy tę decyzję razem i mamy swoje wzajemne wsparcie, no to ja poczułam z tego ogromną siłę płynącą. No i cieszę się, tak czuję teraz, że Mateusz idzie przodem, no a ja sobie jako kobieta też mogę się rozsiąść i poczuć się bezpiecznie w pewnym sensie, również jako artystka, bo mam świadomość tego, że robimy to razem. I tak się śmiałam, oglądając ostatnio na Netflixie jakiś tam serial dokumentalny o znanych ludziach, którzy pracowali na swoją markę na jedno nazwisko. Ja sobie myślę tak, że będąc artystami, my również mamy jedno nazwisko i pracujemy na nie i że tak naprawdę wszystko robimy wspólnie. Że mimo tego, że nasze drogi zawodowe się rozeszły, no to jednak nie jest to końcem, a wręcz początkiem jakimś nowym w naszej relacji.
No to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Słuchajcie, na zakończenie naszej rozmowy, a propos duetów i a propos waszych pasji muzycznych, już niebawem, 17 marca w Sanoku, wasz recital, słodko-gorzki recital na dwa serca. Trzy zdania na ten temat.
Słodko-gorzki recital na dwa serca jest to inicjatywa Małgosi Dąbrowskiej oraz dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Sanoku, pana Tomasza Tarnawczyka, którzy zaprosili nas, żebyśmy specjalnie dla ich publiczności, dla sanockiej publiczności, przygotowali nowy repertuar w wykonaniu naszej pary. I w zasadzie mieliśmy totalną dowolność, ale stwierdziliśmy, że chcemy z widownią przeżyć coś wspólnie i przygotowaliśmy szereg szlagierów. W internecie umieściliśmy również jeden z utworów, który zostanie wykonany w trakcie recitalu w Sinodal, który sobie już śpiewamy razem, można tego posłuchać na YouTubie. I mniej więcej w takiej stylistyce, w której aranże, zresztą bardzo ambitne, również jazzowe, ale takie wpadające w ucho, będzie można wspólnie pośpiewać, stworzył Mikołaj Babula. No i nasze trio wystąpi przy akompaniamencie fantastycznego fortepianu Szkoły Muzycznej w Sanoku i będziemy razem koncertować. No mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni nasz taki koncert, ale inicjatywa właśnie też narodziła się ze strony Mateusza, który był pomysłodawcą tego programu.
Skoro mówiliśmy dzisiaj o marce, która kryje się pod nazwiskiem, no to tak. Niech tak będzie. Niech tak, to będzie dobry początek.
Tak, no tak na to liczymy właśnie, że trzeba wystartować, więc...
Tak, dziękujemy bardzo.
17 marca, godzina 17, Szkoła Muzyczna. Wstęp wolny.
Wstęp wolny.
Zapraszamy. Dagny Mikoś, Mateusz Mikoś, bardzo jestem wam wdzięczny za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.